Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
A my dzisiaj w Kurierze, nie może być inaczej, będziemy kontynuować temat związany z Baltic Pipe. Daniel Czudzewski naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Trwają uroczystości otwarcia uroczystego Baltic Pipe. Pytanie, co to oznacza dla polskiej gospodarki i czy ta uroczystość jakkolwiek przełoży się na bilanse gospodarcze, bilanse energetyczne, także na cenę energii dla polskich odbiorców?
No, w tej chwili to trudno powiedzieć, jak to wpłynie na cenę. Na razie niestety ten norweski gaz jest drogi przez to, że Rosja wywołała kryzys energetyczny na rynku europejskim, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że w dłuższej perspektywie ta inwestycja wyjdzie nam na plus, bo Norwegia nie jest krajem, który napada na swoich sąsiadów, który manipuluje rynkiem, wywołuje wojny ekonomiczne, więc ten gaz na pewno będzie miał bardzo stabilną cenę i firmy, które będą nam sprzedawały gaz z tego szelfu norweskiego, które mają tę koncesję, no im będzie zależeć tylko na tym, żeby tego gazu jak najwięcej na jak najlepszych warunkach sprzedać. Więc to w dłuższej perspektywie będzie wpływało bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski i właściwie możemy sytuację odwrócić, patrząc na to, co by było, gdyby Baltic Pipe nie powstał w tym momencie. Byśmy mieli ogromną dziurę w naszym koszyku importowym, w naszym zużyciu gazu, bo połowy gazu byśmy nie mieli, albo byśmy byli uzależnieni od Rosji. Wtedy Moskwa mogłaby naciskać politycznie na Warszawę w różnych kwestiach.
To jeszcze, jeżeli możemy, wejdźmy na chwilę w szczegóły. Mam nadzieję, że państwo przed radioodbiornikami, komórkami, laptopami będą w stanie mniej więcej ten gąszcz liczb jakoś się w nim połapać i odnaleźć. Pierwsza liczba to jest wytłumaczenie, dlaczego PGNiG zarezerwował tylko 80% przepustowości, co z pozostałymi 20%, czy to jest tak, że ten gazociąg de facto jest skazany na to, żeby zawsze 1/5 mocy była niewykorzystywana. Dlaczego tak jest?
Baltic Pipe, mamy wiele mapek pokazujących, którędy i jak ten gazociąg biegnie, ale najczęściej to jest ten fragment, to jest to te odcinki gazociągu przez Danię i przynajmniej Morza Bałtyckiego do Polski, ale Baltic Pipe, jakby szerzej spojrzeć, jest częścią obecnie, stał się częścią takiego europejskiego systemu gazowego, Gaslet. Jest tak naprawdę odnogą dużego gazociągu Europipe 2, który biegnie z szelfu norweskiego do Niemiec, ma też różne rozgałęzienia, do Wielkiej Brytanii, do Holandii, Belgii, czy też Francji. No i ten system jest tak skonstruowany, że ma swoje ograniczenia, że przez to, że jest tylu odbiorców, a punkty wyjścia wszystkie na szelfie norweskim, no to czasem czy to rezerwacja przepustowości, czy też zakup gazu z konkretnych złóż, z konkretnych koncesji jest ograniczony. Myślę, że tutaj PGNiG nie podawał przyczyn bezpośrednio tego, dlaczego 80% jest zarezerwowane, ale myślę, że to wynika z
To nie jest element na przykład prawa europejskiego, że musi wejść ktoś inny, czy w ogóle ktoś, jakikolwiek inny operator będzie zainteresowany i czy może być zainteresowany, żeby także transportować gaz tym po tą pozostałą, niezarezerwowaną częścią gazociągu Baltic Pipe.
Tak, rzeczywiście jest też, są też przepisy mówiąc o tym, że jakaś część tej przepustowości musi pozostać niezarezerwowana. To prawda. Nie pamiętam, czy dokładnie 20%, ale jakaś część musi pozostać wolna dla innych ewentualnie odbiorców.
na ile jest tak, to teraz przejdźmy dalej w szczegóły. PGNiG, polski operator, ma zarezerwowane 80% mocy przepustowych w Baltic Pipe. Mamy z dzisiaj, sprzed kilku godzin, komunikat właśnie PGNiG-u, który mówi, że w roku przyszłym, 2023, uda mu się zrealizować 70%, czy około 80% tych mocy, czyli powiedzmy mniej więcej 6 miliardów, około 6 miliardów metrów sześciennych ma popłynąć. Na ile to wpłynie na nasz rynek i na ile to będzie gaz, który może być tańszy, bo część tego gazu, tak rozumiem, będzie pochodził z własnych koncesji PGNiG-u, czyli powinien być de facto tańszy.
No tak jest tutaj od początku, cały proces transportu gazu na rynek polski będzie w rękach PGNiG-u od wydobycia aż do momentu, kiedy trafi na polskie terytorium, więc na pewno będzie to tańszy gaz niż zakupiony od konkurencji, od innych koncernów, które znajdują się na norweskim szelfie kontynentalnym. Oczywiście PGNiG też mógłby ten gaz sprzedać, gdyby nie miał obowiązku zapewnienia przepustowości Baltic Pipe, więc o tym też należy pamiętać. No ale z pewnością cena wydobycia, czy koszty wydobycia tego gazu są niższe niż dla PGNiG-u, niż jakby miał kupować od innych koncernów, które są obecne na szelfie norweskim.
Potem rok przyszły, rok 2024, to ja już ma być wykorzystanie około 90% zarezerwowanej mocy, czyli tu już zbliżamy się powoli do 7,5 miliardów metrów sześciennych. Na ile jest tak, że dożyjemy czasów, że ten gazociąg da te przypisane 10 miliardów metrów sześciennych, bo kiedy publicystycznie, także eksperci zliczali różne kierunki dostaw gazu, no to zawsze dawano, że z tego Baltic Pipe będzie właśnie 100%, będzie 10 miliardów metrów sześciennych, trochę tak jak z gazoportu, który wykorzystujemy niemalże na maksa, mówiąc kolokwialnie, co się rzadko na świecie zdarza. Dlaczego tak jest, że tutaj liczyliśmy na to, że uda się tą pełną moc uruchomić już w roku przyszłym, a na tą pełną moc trzeba będzie być może czekać latami?
No, wydaje mi się, że to może wynikać z faktu, że ten gaz norweski, toczy się wielka gra pomiędzy europejskimi państwami. Wiele krajów, cała północna Europa ma połączenia z szelfem norweskim. To jest trochę jakby się przyjrzeć temu, ile koncernów wydobywa gaz na szelfie, ile krajów, spółek ten gaz kupuje, to jest takie jedno wielkie targowisko, ten system Gaslet. Teraz obecnie bardzo intensywnie handlujące, no bo wiele krajów w Europie ma problem, ma niedobory gazu ze względu na mniejsze dostawy z Rosji. Myślę, że to jest główna przyczyna faktu, że ta przepustowość, że wolumen gazu, który będzie płynął przez Baltic Pipe, będzie jeszcze niższy niż te 10 czy nawet 8 miliardów metrów sześciennych. Widzimy, że no, PGNiG trochę zwlekał z ogłoszeniem nawet tych 7,7 miliardów metrów sześciennych w 2024. Sądzę, że to miało związek z tym, że te kontrakty były domykane, że właśnie trwała walka o to, żeby jak najwięcej tego gazu zakupić na kolejne lata.
To jeszcze jeden temat, to co budzi pewne wątpliwości i pewne emocje, to jest sytuacja dookoła innego bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2. Tutaj awaria goni awarię w ostatnich 24 godzinach i ta druga nitka i ta pierwsza nitka już użytkowana przez kilka lat, jedna i druga dotknięta awariami. Mówi się o sabotażu, o tym mówi strona rosyjska. Najróżniejsze teorie są snute. Co się właściwie dzieje dookoła, czy dokładnie mówiąc w samym gazociągu Nord Stream 2?
No przede wszystkim Nord Stream 2 jest nagazowany. To wszyscy sobie przypomnieliśmy o tym wczoraj, kiedy dotarły informacje o gwałtownym spadku ciśnienia, no czyli wycieku gazu, bo to jest jedyna właściwie sytuacja, w której gwałtownie spada ciśnienie. Nord Stream 2, Nord Stream 2 jest obecnie około 300 milionów metrów sześciennych gazu, czyli tyle, ile może on przetransportować w dwa dni z Rosji do Niemiec. I właściwie Nord Stream jest wciąż w takim trybie, że mógłby technicznie właściwie niedługo zacząć funkcjonować, więc wydaje się, i to właśnie sobie przypomnieliśmy, że Kreml wciąż na to liczy. Fakt, że doszło do jednego wycieku wczoraj, dzisiaj do dwóch w Nord Streamie pierwszym, i to dosyć blisko miejsca, w którym te dwa gazociągi przecinają się z Baltic Pipe, no każe przypuszczać, że to nie jest przypadek, że Rosjanie, że to jest takie wycie niezadowolenia ze strony Kremla, że to jest sianie niepokoju w dniu otwarcia gazociągu, który bardzo nie jest Rosjanom na rękę. Oni od początku się sprzeciwiali w budowie tego gazociągu, od początku sabotowali ten projekt na różne sposoby. Mieliśmy przecież kilka lat temu agenta rosyjskiego w jednym z ministerstw, który miał właśnie dostęp do tego projektu. I mimo, że to tylko 10 miliardów metrów sześciennych tutaj rozkupowaliśmy, czyli w skali Europy, gdzie Rosja sprzedała nam w zeszłym roku jako Europie 155 miliardów metrów sześciennych, tylko kilka procent, ale wciąż to są miliardy euro, dolarów, czy na jakąkolwiek walutę inną przeliczyć, więc nie, bez wątpienia Kreml to boli, to, że Baltic Pipe się otwiera i będzie transportował gaz do Polski.
A na ile to jest być może sytuacja, że w ten sposób Rosja, uznając, że doszło do sabotażu, albo do wypadku, albo do awarii, będzie chciała uniknąć kar umownych za to, że nie dostarcza gazu, zwłaszcza przez tą pierwszą nitkę, gdzie teoretycznie powinna gaz dostarczać, a tego nie robi do niemieckich, nie tylko niemieckich zresztą, partnerów.
No tak, tylko pytanie, jak rozstrzygnąć, kto dopuścił się, kto sprawił, że doszło do tego wycieku. No, Niemcy na gwałt potrzebują gazu zimą, na zimę potrzebują gazu do tego, żeby ich gospodarka dalej funkcjonowała na takich obrotach, jakich funkcjonuje. Można podejrzewać, że to raczej Rosja stoi za tymi wyciekami. Może to mieć związek z Baltic Pipe, może rzeczywiście mieć to związek z karami umownymi, albo dwie pieczenie na jednym ogniu zostały po prostu tutaj złapane. No, nie mam wiele informacji, no, to tylko tyle, że ten gaz się przedostał, że jest wyciek na Morzu Bałtyckim niedaleko wyspy Bornholm. Być może zostanie to wykorzystane na różne sposoby przez Kreml.
Za czym, jak to będzie dalej się rozwijać także politycznie, bo w tej chwili prawie zawsze było, a teraz to już jest niesłychanie ściśle powiązane, energetyka, a zwłaszcza energetyka gazowa, z polityką. Daniel Krzyżewski był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A tu mamy godzinę na zegarach 12:45. Czas stawiać kropkę. Kończymy Kurier Ekonomiczny i wracamy do Jerzy Nowak, do Kuriera w samo południe.
Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
Gościem Radia Wnet jest pan Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to opowiedzmy proszę, jak wygląda sytuacja zarówno jeżeli chodzi o Nord Stream 2, jak i o Nord Stream 1. Dziś szwedzki urząd morski wydał ostrzeżenia dotyczące dwóch wycieków właśnie z gazociągu Nord Stream 1 na wodach Szwecji, a także Danii. Proszę powiedzieć, co wiemy i co to oznacza?
Wczoraj doszło do rozszczelnienia gazociągu Nord Stream 2, gdzie zmagazynowany gaz techniczny, którym ten rurociąg był wypełniony, zaczął wyciekać na wodach duńskich. Wtedy też Duńczycy wydali ostrzeżenie dla statków pływających w pobliżu, żeby omijały ten obszar, a dzisiaj z kolei dostajemy informację o kilku wyciekach w gazociągu Nord Stream 1, czyli tym pracującym, znaczy normalnie pracującym połączeniu jakie łączy Rosję z Europą. Mówię normalnie pracującym, bowiem Nord Stream 2 nigdy nie został uruchomiony, chociaż został ukończony i nawet zatłoczony gazem technicznym. Natomiast to, ta sytuacja jest bardzo podejrzana, bowiem wszystko ma miejsce w dosyć krótkim okresie. Te dwa gazociągi nagle doznają istotnych jakichś awarii i co więcej, to się wszystko nakłada na dzisiejsze uruchomienie gazociągu Baltic Pipe, czyli połączenia, jakie gwarantuje Europie Środkowej stabilny dostęp do złóż gazu nierosyjskiego na norweskim szelfie kontynentalnym. Więc to rodzi bardzo wiele pytań, to rodzi bardzo wiele podejrzeń. Wiemy, że na przykład Niemcy prowadzą już śledztwo w tej sprawie. Wiemy, że padają różne hipotezy dotyczące tego, co się stało z gazociągami Nord Stream 2. Na razie jednak jesteśmy zbyt skąpo wyposażeni w informacje, żeby powiedzieć na pewno, co było przyczyną tej usterki oraz jak może ta sprawa dalej się potoczyć.
Bo te informacje faktycznie na razie jeszcze są dosyć ubogie, ale faktycznie wspomniał pan o takiej zaskakującej zbieżności czasowej, a też przecież takie informacje, o tym pisze też pan między innymi na swoim Twitterze, takie sytuacje pojawiały się na przykład w 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie. Wtedy znów pojawiły się, co prawda krótkotrwałe, ale też problemy z gazociągiem jamalskim. W 2017 roku, kiedy Polskę odwiedzał prezydent Stanów Zjednoczonych, to też pojawiły się te problemy właśnie z gazociągiem jamalskim. No, to wszystko jest co najmniej zastanawiające.
Oczywiście, to znaczy ja uważam, że jest to też element pewnej rosyjskiej gry dotyczącej sektora gazowego. Rosjanie nie lubią w ten sposób wysyłać sygnały dotyczące swojej polityki, dotyczące niezadowolenia z niektórych decyzji państw, które są odbiorcami ich gazu. I tak było właśnie między innymi w 2016, 2017 roku. Być może tak jest też i teraz. Natomiast pamiętajmy, że trzeba osadzić tę sytuację w pewnym kontekście wojny gazowej, którą Rosja prowadzi od już w zasadzie zeszłego roku z Europą i wiemy, iż w ciągu najbliższych miesięcy Rosjanie na pewno będą robić wszystko, co w ich mocy, żebyśmy jako Europejczycy ulegli pod naporem ich szantażu energetycznego, szantażu głównie gazowego. I tutaj można wskazać też inne niepokojące wątki, na przykład zaobserwowane przy norweskich platformach wiertniczych tajemnicze drony, niezidentyfikowane dotychczas maszyny, które naruszyły przestrzeń wyłączenia wokół tej infrastruktury wydobywczej i wiemy, że też norweska policja już prowadzi w tym zakresie swoje śledztwo.
I my będziemy państwa informować o rozwoju sytuacji. A panu ja bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24 był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.